O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest dr Witold Bobryk, historyk, pracownik Urzędu Miasta w Siedlcach, także współpracownik Echa Katolickiego. Witam serdecznie Pana.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Przed nami kolejna rocznica, 37. stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. W jakich okolicznościach zastał Pana stan wojenny?
O, to znaczy zostałem obudzony w środku nocy, coś około godziny pierwszej i zabrany przez dwóch tajniaków i jednego mundurowego. Byłem wtedy 13 grudnia najmłodszym internowanym w województwie siedleckim. W ogóle nie najmłodszym internowanym, bo byli jeszcze ode mnie młodsi w skali Polski. I później w kwietniu 82 został internowany Cezary Kazimierczak, który był młodszy ode mnie. Ale wtedy tak się to ładnie zaczęło. Czyli ja do końca, dopóki nie wyszedłem na dwór, nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Byłem w ogóle bardzo zdziwiony, że w nocy, więc nie docierało do mnie, że to jest stan wojenny. Dopiero jak zaprowadzono nas na plac komendy przy ulicy Prusa, obecnie budynek Urzędu Miasta, i zobaczyłem trochę więcej osób w podobnej sytuacji, zaczęło docierać, że coś się dzieje, ale jeszcze do końca nie docierało, że to nie jest wygłup siedlecki, tylko to jest sytuacja dotycząca całej Polski. No a później to już człowiek był przytomny. Jechaliśmy do Białej, bo nas zawieziono do Białej Podlaskiej, do zakładu karnego przy ulicy Prostej. No bardzo taki nieprzyjemny zakład, że tak powiem, bo to nie najlepsze warunki. W każdym razie nie żadno sanatorium, jak to przedstawiano. W Nabrzeskiej popsuła się nyska, przesadzano nas. No i tak jakoś dotarliśmy nad ranem. Osadzono w Białej Podlaskiej osoby Siedlec i z Białej Podlaski, to znaczy z województwa siedleckiego, województwa bielsko-podlaskiego. Tam przybywaliśmy do 8 stycznia, skąd zostaliśmy przewiezieni do obozu zbiorczego we Włodawie, w którym przetrzymywano internowanych aż z 5 województw, czyli siedleckiego, bielsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego, ale w pewnej izolacji, to znaczy myśmy nie mieli kontaktu. Byliśmy zamknięci w celach, na spacer wychodziliśmy z 4 celami, tak samo chodziliśmy na świetlicę 4 celami. Robiono, żeby internowani z poszczególnych województw ze sobą kontaktu nie mieli. Jeżeli chodzi o tą grupę siedlecko-bielsko-podlaską, to we Włodawie myśmy jakbyśmy tworzyli dwie grupy spacerowe.
Dlaczego się pan tam znalazł?
A, wie pan, to nie należy spytać. Ja to o tym mówię ze względu dla statystyki, bo szacuje się, że internowano około 10 tysięcy osób. I to nie za zasługi, bo to nie chodzi o zasługi, kto zasłużył na internowanie, kto nie. Tylko chodzi o to, żeby zrobić wrażenie, czyli porazić. Mnie zamknęli jako gówniarza. Żeby w jakiś sposób na tych młodsze głowy też oddziaływać, że ich zamknąć również mogą. Jak to mój znajomy z Gdańska, którego później poznałem, który był internowany, ale już sierpień, chyba październik, przesiedział 2 miesiące, mówił, mnie to zamknęli dla statystyki, że to zamykają i że to wypuszczają. Więc to są takie ruchy, których do końca nie wiemy, dlaczego.
Był pan młodym człowiekiem, więc to na pewno dla pana była dodatkowo trudna sytuacja.
Nie, czy wie jednak pan, z perspektywy czasu nie. Wtedy też sądzę, że nie była trudna. Raczej człowiek się spodziewał jakiegoś rozwoju wypadków bardziej dramatycznego, który nie nastąpił. W sumie kilka lat i otrzymaliśmy wolność, także z perspektywy czasu to nawet mile wspominam.
No tak, to tylko z perspektywy teraz, tego czasu.
Tak,
ale
no,
wówczas to jednak była
też
inna perspektywa.
Nie, no na pewno tak, tu ma pan rację. Przy czym mówię, że to nie jest tylko kwestia internowanych, bo pamiętajmy, ja nie znam tej atmosfery panującej za murami, że tu też nie było za murami sympatycznie.
No właśnie, a z perspektywy czasu, jak pan to wszystko ocenia, co się zdarzyło blisko 40 lat temu?
Wie pan, generalnie no, trudno mi jest ocenić. Na pewno nie zgodzę się, że było to mniejsze zło. Z tym nie zgodzę się i nie zgodzę się z generałem Jaruzelskim, który tłumaczył, że taka była potrzeba chwili. Ja do generała Jaruzelskiego mam szacunek za jedno, za to, że w 1989 roku miał na tyle zdrowego rozsądku, że uznał wyniki wyborów. To trzeba mu oddać sprawiedliwość i przy ocenie tego człowieka na to trzeba patrzeć. Natomiast stan wojenny to była próba obrony stanu posiadania, czyli próba zawrócenia kijem Wisłę. W ten sposób bym powiedział. Tego można było się spodziewać już od sierpnia. Zresztą były wcześniej planowane jakieś przymiarki do wprowadzenia. Partia, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza broniła swego stanu posiadania. Była w tym wspierana przez Moskwę na pewno, bo Moskwie zależało na wyciszeniu sytuacji w Polsce i najchętniej wyciszeniu przy pomocy Polaków. No, oni mieli tą świadomość, że powtórka 56 na Węgrzech czy 68 w Czechosłowacji w tym momencie jest niemożliwa. Oni weszli w wojnę w Afganistanie, która zaczyna się zamieniać w brudną wojnę i wcale im nie zależało tworzyć nowych frontów. Dla nich naprawdę najlepszym rozwiązaniem było, żeby to Polacy załatwili. Natomiast my do końca się pewnych rzeczy nie dowiemy. Po pierwsze, niedostępność archiwaliów rosyjskich. Po drugie, to też jest kwestia, o czym wcześniej panu wspominałem, pewnego języka, którym się posługiwano i którego my wcale do końca nie musimy rozumieć. Mhm. Czyli takiej nowomowy, która oznacza zupełnie coś innego niż pozostało na piśmie.
Tak jak pan sugeruje, Rosjanie mogą coś mieć, chociaż nie wiemy do końca no jakieś informacje na ten temat, a w naszym kraju, czy to wszystko, co wydarzyło się w tamte dni i w tym okresie, jest nam znane? Czy też coś jeszcze jest do odkrycia?
To znaczy, zawsze będzie problem motywów. Motywów, które zdecydowały o wprowadzeniu stanu wojennego, bo generał Jaruzelski, tak jak inni twórcy, ale przede wszystkim generał Jaruzelski, uparcie twierdził, że decyzję o stanie wojennym podjął w ostatniej chwili, co jest dla mnie niemożliwe, żeby decyzja zapadła w sobotę 12 grudnia i że kierował się takimi, a nie innymi racjami. I tego my nie jesteśmy w stanie. On nigdy tego nie powiedział, nawet w wywiadzie dla Torański tą utrzymywał wersję, że decyzję podjął 12 grudnia, chyba w południe. Każdy wie, że jest niemożliwe taką akcję przygotować w ciągu kilku godzin. To jest po prostu szaleństwo.
Myślę, że akcja mogła być przygotowana wcześniej, tylko ta sama decyzja ostateczna, że wchodzimy 13 grudnia.
Tak, ale
może i miała miejsce.
Szła maszyna. Oni mogli ją zatrzymać, ale nie zatrzymali. Także pewne rzeczy są wcześniej przygotowywane.
Też w ocenie historycznej, w ocenie przekazu, czy ten stan wojenny, który został wprowadzony w Polsce, jest w Polsce odpowiednio odbierany? Bo wiemy, że cały czas, mimo takich konkretnych racji historycznych, no, jest różnie czasami oceniany.
No jest różnie oceniany, bo od początku był różnie oceniany, będzie różnie oceniany. Tu przede wszystkim Jaruzelski stroił się w szaty wielopolskiego, tak nawiązując paralelnie do powstania styczniowego. Tylko jemu w przeciwieństwie do wielopolskiego się udało. Wielopolskiemu się ta sztuczka nie udała. Jaruzelskiemu się udało. Ale też pamiętajmy, że wiele osób w naszym kraju było zainteresowanych utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy. Więc wcale nie było zainteresowanych zmianą. To później następuje, bo w sumie ekipa, która dochodzi do władzy w 80-81, możemy powiedzieć 81, ona w sumie wytraca tempo wraz ze zmianami w samym Związku Radzieckim. Wraz z dojściem Gorbaczowa, wraz z tą otwartą polityką Gorbaczowa, wraz z tym, co się w samym Związku Radzieckim zaczyna dziać. I zaczyna się demokratyzacja życia w Polsce. No już miejmy tą świadomość, że od 86, od ustawy amnestyjnej w 86 roku, już rzadko zamykano działaczy opozycyjnych do więzienia. Rzadko. Były przypadki, ale to było zjawisko raczej precedensowe. Tak samo, nawet jeżeli spojrzymy na teatr, na literaturę, na to, co się wydaje, to 88 to już jest wiosna. Mhm. W 88 przyjeżdżają do nas opozycjoniści, nawet radzieccy, byli radzieccy i są spotkania. No, po prostu to już się czuje tą wolność. Ta ekipa wytraciła możliwość dalszego rządzenia. No na skutek w dużej mierze wydarzeń z 80-81 roku, które jednak powodowały zmianę w świadomości społecznej.
Dziękuję serdecznie, doktor.
Dziękuję bardzo.
Witam, do widzenia Państwa. Historyk był gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejne wydania audycji. Szczęść Boże.
O tym się mówi.